Na zewnątrz to widać, że budynek jest po prostu bardzo ładny. Współczesna architektura dobrze komponuje się z tą częścią miasta.
Tak, to jest zgodne z wymogami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie obszaru, na którym się znajdujemy. No nie jest to teren objęty opieką Konserwatora Zabytków w sensie wpisania do rejestru, ale generalnie to jest obszar...
No, obok stoją bloki z lat 60. Chyba.
Tak, ale my jesteśmy akurat na terenie byłych koszar pruskich. Do początku wojny tutaj jeszcze stały koszary, jeszcze były fragmenty koszar. Nawet po wojnie jeszcze co nieco zostało, no ale potem... W wyniku różnych działań.
Ładna,
tutaj część
duża,
zniknęła.
Przeszklona ściana nad kanałem.
Tak, to jest południowa elewacja. Wykorzystaliśmy ją na zainstalowanie takiego innowacyjnego rozwiązania, mianowicie paneli fotowoltaicznych, wyprodukowanych indywidualnie dla tego budynku. To jest pomiędzy dwoma taflami szkła hartowanego wklejone elementy fotowoltaiczne.
Ja dopiero teraz zauważyłem, że to wygląda jak tylna szyba samochodu, tak. Ta szyba z ogrzewaniem.
Tak, no i to, jest właśnie element, który produkuje prąd w tej chwili również dla tego budynku.
Ładny słoneczny dzień.
Tak, tak.
Dużo tego prądu?
W sumie zainstalowanej mamy mocy fotowoltaicznej w całym budynku, bo to nie jest jedyny element z fotowoltaiką, około 40 kW. Spodziewamy się wyprodukować w ciągu roku z tej instalacji około 37 tysięcy kWh prądu. To jest mniej więcej tak, jak dla mieszkania zużywamy około 150 kWh miesięcznie, tak? No to jest około powiedzmy 1800 kWh rocznie, w zależności jak kto zużywa, no, pewnie w domkach większe są zużycia, to ten budynek produkuje na własne potrzeby 37 tysięcy kWh.
To znaczy, że tę energię można jeszcze oddawać.
Tak, dlatego, że z obliczeń teoretycznych oczywiście wynika, że zapotrzebowanie tego budynku roczne jest około 35 tysięcy kWh, co oznacza, że około 2000 kWh mamy nadmiaru energii.
No niewiele.
Mamy rozliczenie. Niewiele, ale nie nastawiliśmy się na to, żeby być producentem energii. Raczej nastawiliśmy się na to, żeby mieć tą energię na własne potrzeby przede wszystkim, tak? No, ale dosyć trudno jest, ponieważ uzysk energii z fotowoltaiki jest nierównomierny w ciągu roku. W związku z tym są takie okresy zimą, kiedy my pobieramy energię z sieci. Natomiast w okresie letnim, kiedy produkuje się tej energii więcej...
Ten rachunek rzeczywiście wychodzi jakoś na zero? Bo już są rachunki?
Rozpoczęliśmy eksploatację budynku raptem pół miesiąc temu, a rozliczenie energii elektrycznej w tej konfiguracji jest półroczne. Mamy dwukierunkowy licznik energii elektrycznej, czyli są okresy w ciągu dnia, kiedy licznik tak jakby minusuje energię w stosunku do pobranej. Nie mamy jeszcze rozeznania, jak to będzie finansowo, ale my jako fundusz nie mamy w ogóle, znaczy głównym naszym działaniem jest pokazanie, jak to funkcjonuje. Nie nastawiliśmy się tutaj komercyjnie
budynek,
do tego,
który ma inspirować,
ma pokazać, jakie są możliwości, tak? bo to jest największy problem. Na ogół nie ma gdzie zobaczyć.
Największy problem to brzmi, jak dostaliście Państwo zezwolenie?
Na
to, żeby zainstalować te liczniki w obie
ma,
strony.
Nie ma w tej chwili, to jest uregulowane prawnie.
Bo jeszcze niedawno wszyscy się bali, będą największe kłopoty.
Jest już uregulowane prawnie, nie było absolutnie żadnych problemów z podłączeniem się do sieci. Zgłoszenie wystarczy zrobić i odpowiednio przygotować układ pomiarowy, tak, na zainstalowanie odpowiedniego licznika.
Tylko rzeczywiście już jest tak, że przy domu czy na domu, przy domu wiatraka, na domu mógłbym ustawić taką fotowoltaikę i...
Tak.
Dostanę tę zgodę?
Tak, tak. To nie potrzeba żadnej zgody. Niepotrzebne są jakieś specjalne warunki. Do niedawna jeszcze były potrzebne warunki specjalne przyłączeniowe przez operatora energii wydawane. W tej chwili wystarczy tylko zgłosić. No, spełnić oczywiście jakieś tam podstawowe założenia, takie jak dla normalnego przyłącza.
Bo ten budynek ma inspirować inne instytucje do stworzenia podobnych.
Tak.
A gdzie
no i myślę, że inspiruje, bo zainteresowaniem się cieszy dosyć dużym, jest taki właśnie intrygujący, chociaż przez tą elewację,
zwraca
się na niego uwagę. Wielu turystów, którzy tędy tutaj poruszają się w okolicach, właśnie w pobliżu, to właśnie zatrzymuje się, robi zdjęcia.
Ta energia, pytanie, brzmi, czy ona jest jakoś magazynowana, czy
bezpośrednio współpracuje z siecią, tak. Sposoby magazynowania energii są jeszcze mało efektywne, a dosyć kosztowne, w związku z tym nie ma takiej potrzeby. Oczywiście najidealniejszym rozwiązaniem jest zużywanie energii przede wszystkim na własne potrzeby, tak.
Fotowoltaika raz. Tak. A dwa?
Innowacyjna konstrukcja samego budynku. Zwarta bryła, mało powierzchni do oddawania energii. No i coś, co wykonaliśmy tak nietypowo, mianowicie instalacja stolarki okiennej przede wszystkim w obszarze izolacji termicznej, nie w obszarze ściany.
No to czyli jest pytanie, wyniesienie bo mamy na jedną wielką, dużą, szklaną ścianę. Ktoś powie, no to jest cokolwiek nierozsądne.
To rozwiązaliśmy w ten sposób, mianowicie jak
czyli
widzimy...
Czyli lepszy byłby gruby mur?
Nie.
Jak w budynkach pasywnych?
Nie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tak naprawdę tutaj dwie elewacje szklane. Jedną elewację kaskadową, na której zamontowana jest fotowoltaika i około pół metra głębiej jest druga fasada szklana. Ta zewnętrzna fasada po pierwsze chroni przed dostępem bezpośrednim
wpływami
powietrza,
atmosferycznymi, powiedzmy.
Wpływami atmosferycznymi. Po drugie nagrzewa w tym obszarze międzyfasadowym powietrze. Przez to, że jest taka kaskadowa konstrukcja, czyli taka w łuskę, tam się odbywa taka naturalna cyrkulacja powietrza.
Przed wojną budowano mury w ten sposób. Cegła, pustka, cegła.
Dokładnie
no to
tak.
Ten
czyli
mur jest zbudowany, pustka, można powiedzieć, że
szyba, stanowi izolację.
Pustka, szyba.
Tak jest. Jak się do tego wszystkiego jeszcze weźmie pod uwagę fakt, że sama elewacja, ta druga, czyli ta wewnętrzna, ma bardzo rygorystyczne, spełnia bardzo rygorystyczne wymogi izolacyjności termicznej, no to ta elewacja jest odpowiednikiem niemalże ściany.
W środku ogrzewanie podłogowe.
Tak, ogrzewanie podłogowe, indywidualne pętle grzewcze w każdym pokoju.
Klimatyzacja podobno w każdym pokoju.
Nie, mamy centralną wentylację z odzyskiem ciepła, nie mamy klimatyzacji. W wyniku takiej ankiety przeprowadzonej wśród pracowników przyszliśmy do wniosku, że to nie byłoby dobre rozwiązanie, ponieważ klimatyzacja niestety no, ma jakiś tam wpływ na nasze zdrowie i ludzie nie chcą generalnie korzystać. My nie mamy klimatyzacji, mamy schładzanie o 2-3 stopnie tylko w okresie takich bardzo ciepłych dni z wentylacji.
Ale obieg powietrza w budynku jest tak, wymuszony, jest rekuperacja.
Jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, czy z rekuperatorem. Mamy w budynku dwie centrale wentylacyjne, jedna jest na dachu i ona obsługuje pokoje i części wspólne, natomiast i hole, natomiast druga mała, mniejsza znacznie centrala obsługuje sanitariaty.
W jaki sposób budynek jest ogrzewany?
Ogrzewanie jest zasadniczo, budynek jest ogrzewany powietrzem z centrali wentylacyjnych. W centralach wentylacyjnych zamontowane są nagrzewnice podłączone do węzła cieplnego, do jednej z sekcji w węźle cieplnym. Stamtąd ciepło idzie do nagrzewnic i ciepłym powietrzem jest ogrzewanie. Doszliśmy do wniosku, że jest to najskuteczniejsze, najszybsze.
Ale to jest
ogrzewanie podłogowe. Tak. A ogrzewanie podłogowe ma tylko funkcję taką dodatkową, dlatego że jest mało mobilne. Bardzo długo się nagrzewa podłoga i potem bardzo długo stygnie, więc trudno jest uzyskać szybkie efekty. Powietrzem znacznie szybciej się te efekty uzyskuje. Ogrzewanie mamy z energię cieplną, mamy z GPC-u. Były takie pomysły na etapie powstawania w ogóle koncepcji tego budynku, czyli gdzieś mniej więcej 3 lata temu, żeby zastosować tutaj pompy ciepła. Ale rachunek ekonomiczny, no i rozsądek nakazał nam jednak skorzystać z ciepła sieciowego, dlatego że no nierozsądne byłoby budowanie pompy ciepła za spore dosyć pieniądze w sytuacji, kiedy za granicą działki jest ciepło w rurach praktycznie rzecz biorąc. Tak? A pójście tą drogą takich indywidualnych instalacji pomp ciepła czy jakichś innych źródeł odnawialnych doprowadziłoby do tego, że w końcu ciepło produkowane przez elektrociepłownię przy okazji produkcji prądu, czyli w jakiejś kogeneracji, nie odbierane przez nikogo, musiały być wypuszczane po prostu w powietrze, więc to by było no, kompletnie nierozsądne.
Czyli pompa ciepła to byłoby modne z pewnością, ale,
tak, ale
w tym wypadku,
absolutnie nierozsądne. Tak. Oczywiście pompy ciepła się sprawdzają i należy instalować tam, gdzie nie ma innej możliwości przyłączenia się, skorzystania z innego źródła takiego, które jest i tak produkowane. Takie ciepło jest produkowane niezależnie od tego, bo jest produkowane przy okazji produkcji energii elektrycznej, jak w elektrociepłowni.
Idea, ale to rzeczywiście ten budynek można nazwać jakimś budynkiem w opcji zero?
Tak. Zrobiliśmy dla tego budynku taką analizę zgodnie z takim programem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który się nazywa LEMUR. Tam budynki użyteczności publicznej muszą spełniać bardzo wysokie standardy. Ten program służy dofinansowaniu budynków użyteczności publicznej. My jako instytucja związana z Narodowym Funduszem, z tą formą działania, nie mogliśmy skorzystać z tego dofinansowania, ale sam budynek sprawdzaliśmy pod tym kątem i się okazało, że budynek spełnia klasę A. Dla przykładu podam, że z analizy takiego budynku, dokładnie tego budynku, na bazie warunków opisanych w projekcie budowlanym, otrzymaliśmy wskaźnik energii pierwotnej niezbędnej do użycia w tym budynku na poziomie 144 kWh na metr kwadratowy na rok, a uzyskana przez nas po wprowadzeniu różnego rodzaju usprawnień, poprawek, tudzież fotowoltaiki, pogrubienia izolacji termicznych, zwiększenia szczelności budynku, zmiany warunków czy parametrów stolarki okiennej i drzwiowej, otrzymaliśmy wskaźnik na poziomie 8,4, czyli 90% ponad niższy niż dla takiego budynku
referencyjnego.
Tak, dokładnie tak. Sami byliśmy szokujący. Oczywiście to są wszystko na razie obliczenia. My to w ciągu roku będziemy, przez najbliższy rok co najmniej, będziemy monitorowali i dążyli do tego, żeby te parametry osiągnąć, tak żeby one były. W budynku zainstalowaliśmy system, taki inteligentny system zarządzania budynkiem. Ten system nam pozwala monitorować wszystkie parametry tego budynku, wszystkie zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody, bardzo detalicznie w rozbiciu na poszczególne elementy, także mamy możliwość reagowania tak jakby w tych miejscach, gdzie ewentualne przekroczenia się pojawiają.
To porozmawiamy o konkretach, o pieniądzach. Ten budynek kosztował prawie 7 milionów.
Tak.
Podejrzewam, że ktoś przechodzi i nie ma wyobraźni. Nie wie, czy to jest dużo, czy to jest mało.
7 milionów złotych przy 1400 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej to jest około 4000 złotych za metr kwadratowy, tak jakbyśmy tak szybko szacowali. Tak? No to jest
przy dzisiejszych
cenach budownictwa, przy czym trzeba wziąć pod uwagę budownictwo w stanie surowym. Tu mówimy o kompletnym budynku wyposażonym, no bez wyposażenia wewnętrznego, takiego użytkowego, ale zdatnym do użytku, do zasiedlenia. To są i przy takich parametrach, tak?
Bo trzeba wziąć budynek
z instalacjami kompletny. Trzeba wziąć pod uwagę, że tu koszty eksploatacji znacznie spadają. My w naszej poprzedniej siedzibie, która była kilkukrotnie mniejszą powierzchnią użytkową.
Stara
kamienica przy Straganiarskiej. Zużywaliśmy więcej energii niż tutaj zużywamy w tej chwili w tym budynku. Tak? Mając znacznie większą powierzchnię, znacznie lepsze możliwości pełnienia funkcji.
Powierzchnia chyba jest dwukrotnie większa.
No, nawet chyba troszeczkę więcej niż dwukrotnie większa. A koszty, jest taka potrzeba, nie po to, żeby sobie poprawić tylko warunki pracy, ale też i że to my służymy w końcu naszym beneficjentom, tak, wnioskodawcom.
No właśnie, jeżeli jestem wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w miejscu, które dofinansowuje tego rodzaju projekty, gdybym był przedsiębiorcą albo samorządowcem i pomyślał sobie, to ja też chcę tak samo, na jakie dofinansowanie mógłbym liczyć?
No, tu by trzeba było, zapraszam do góry, do koleżeństwa, bo to jest bardzo taki szeroki temat. On bardzo zależy od tego, kto występuje o dofinansowanie, na co jest dofinansowanie, konkretnie na jakie rozwiązania. Także tutaj zapraszam.
Ale są takie możliwości?
Oczywiście, że są. One się pojawiają, niektóre konkursy się zamykają. Tak? To jest ciągle duży ruch w tym interesie. Tak, także dużo się dzieje. No, w tej chwili jest taki regionalny program operacyjny dla województwa pomorskiego. Tam na przykład 60 milionów euro zostało przeznaczonych na takie prace termomodernizacyjne łącznie z odnawialnymi źródłami energii między innymi dla budynków użyteczności publicznej, dla kościołów, związków wyznaniowych. No tam jest dosyć długa lista potencjalnych wnioskodawców.
To ja sam pójdę na górę i porozmawiam, ale słuchaczy chyba najlepiej będzie, jeżeli odeślę na stronę internetowe Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska. Jak najbardziej. Zapraszamy na stronę.
Wodnej.
Tam są najbardziej aktualne wiadomości i też na stronę Narodowego Funduszu, który bardzo często ogłasza. No i marszałek województwa pomorskiego, czyli regionalny program operacyjny województwa pomorskiego. Tam też są różnego rodzaju programy.
Bardzo dziękuję za spotkanie.